Dzień dobry. Zapraszamy na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę. Przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. Dziś sprawdzimy, jakie relacje łączą Kazachstan i inne państwa Azji Centralnej z Rosją oraz powiemy, jak wpływa na nie wojna w Ukrainie. Przeniesiemy się również na chwilę do Łotwy, gdzie odbywa się szczyt państw Trójmorza, a jednym z głównych tematów jest kryzys żywnościowy wywołany przez napaść Rosji na Ukrainę. Zaczynamy od aktualności. Najcięższe walki wciąż toczą się w okolicach Siewierodoniecka i w samym mieście, gdzie ukraińscy obrońcy operują z terenu zakładów chemicznych Azot. Po wysadzeniu wszystkich mostów w mieście, zaopatrzenie trafia do nich łodziami. Presja wojsk ukraińskich w obwodzie chersońskim zmusiła Rosjan do przesunięcia w ten rejon wojsk z południa Ukrainy i osłabienia zdolności ofensywnych w Donbasie. Ukraiński sztab poinformował o zatopieniu holownika floty czarnomorskiej, na pokładzie którego przewożony był mobilny system przeciwlotniczy Tor. W ataku miały być użyte po raz pierwszy pociski przeciwokrętowe Harpun. Jednostka pomocnicza Wasilii Biech jest 14. okrętem zatopionym przez siły ukraińskie. Skuteczny atak świadczy o częściowym odzyskiwaniu przez Ukrainę kontroli nad obszarem przybrzeżnym Morza Czarnego. Jak twierdzi ukraińskie Ministerstwo Transformacji Cyfrowej, w ostatnim tygodniu ukraińska armia hakerów ochotników, licząca około 250 tysięcy osób, zaatakowała Rosję ponad 400 razy. Wśród udanych ataków odnotowano zakłócenie forum ekonomicznego w Petersburgu, co o godzinę opóźniło przemówienie Władimira Putina. Wśród innych działań są m.in. cyberataki na rosyjskie sądy rejonowe, czy też blokowanie stron organizacji terrorystycznych okupowanych na terytoriach Ukrainy. Dziś Światowy Dzień Uchodźcy. Od 24 lutego, czyli od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Straż Graniczna w Polsce odprawiła na przejściach granicznych z Ukrainą około 4 milionów 190 tysięcy osób. Ostatniej doby do Polski z Ukrainy przyjechało blisko 25 tysięcy osób. Od początku wojny pracę w Polsce na mocy specustawy podjęło około 240 tysięcy osób z Ukrainy. Ukraina powinna być członkiem inicjatywy Trójmorza, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski podczas dzisiejszego szczytu w Rydze. Szef ukraińskiego państwa połączył się online z uczestnikami spotkania przywódców Trójmorza. Nie powinno być tak, że nasze państwo pozostało poza granicami tej inicjatywy. Znajdźmy format, w którym moglibyśmy do niej dołączyć, apelował Zełenski. Na te słowa odpowiedzieli prezydenci państw Trójmorza. Andrzej Duda podkreślił poparcie tego formatu dla europejskich aspiracji Ukrainy i wyraził nadzieję, że uzyska ona status kraju kandydującego jeszcze w tym tygodniu. Zapowiedział też włączenie Ukrainy do grupy państw Trójmorza na specjalnych zasadach.
Postanowiliśmy stworzyć specjalny, nowy rodzaj partnerstwa z państwami Trójmorza, partnerstwa z Trójmorzem obok partnerstwa strategicznego, które ma swój specjalny charakter, także i partnerstwo uczestniczące, czyli participating partner, nowy rodzaj partnerstwa, który nie jest zarezerwowany tylko dla Ukrainy. Przyznaliśmy go dzisiaj Ukrainie, co znajduje swoje odzwierciedlenie właśnie w naszej wspólnej końcowej deklaracji, ale zakładamy, że ten sam rodzaj partnerstwa może stać się udziałem tych państw, które leżą w Europie Środkowej, a dzisiaj jeszcze nie są członkami Unii Europejskiej, ale do Unii Europejskiej aspirują.
Andrzej Duda podkreślał, że jednym z głównych tematów spotkania było przeciwdziałanie klęsce głodu na świecie. Grozi on różnym częściom globu ze względu na blokadę ukraińskich portów. Kraje regionu mogłyby wspomóc eksport ukraińskiego zboża i złagodzić w ten sposób jego niedobór na świecie. Jutro prezydent Duda ma odwiedzić polski kontyngent wojskowy, który w Łotwie wchodzi w skład batalionowej grupy bojowej NATO. Najpierw Rosja ograniczyła eksport kazachskiej ropy przez Morze Czarne, tłumacząc się znalezieniem min z czasów II wojny światowej. Na odpowiedź Kazachstanu nie trzeba było długo czekać. Kacpra Wańczyka pytam o to, skąd bierze się wzrost napięcia w relacjach Moskwy i Nur-Sułtanu.
Stosunki Rosji i Kazachstanu są dość bliskie. To są kraje sojusznicze. Oba są członkami Organizacji Traktatu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Obaj są także członkami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, więc i w sferze gospodarczej, i w sferze militarnej są ściśle powiązane. I Rosja rzeczywiście jest istotnym partnerem handlowym Kazachstanu. Oczywiście w ostatnich latach w Azji Centralnej obserwujemy takie pełzające umacnianie się Chin, ale na razie póki co dzieje się to w porozumieniu z Moskwą. Chińczycy są na przykład bardzo dużymi kredytodawcami dla wszystkich państw Azji Centralnej, ale na przykład w Kazachstanie ta współpraca gospodarcza, chińskie inwestycje i chińskie kredyty powodują niechęć do Chińczyków ze strony społeczeństwa kazachskiego, więc też ta obecność chińska w tym kraju nie jest taka jednoznaczna. No i oczywiście, jak wszyscy pamiętamy, Rosja zapewniała przeprowadzenie zmiany władzy w Kazachstanie. Chociaż właśnie tu też widzę, że trochę Nursultan się zaczyna od tego dystansować, ponieważ Tokajew miał właśnie powiedzieć, że to nie była operacja rosyjska, tylko operacja Organizacji Traktatu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, co formalnie jest prawdą, ponieważ pod takim sztandarem ta operacja się odbyła. Natomiast no, były to właściwie wyłącznie wojska rosyjskie, które zabezpieczały te zmiany władzy w Kazachstanie z jakimś tam drobnym udziałem białoruskim. Więc póki co nie zdarzyły się jakieś ostateczne rzeczy w tych relacjach. Ale rzeczywiście na ostatnim forum ekonomicznym w Petersburgu, na którym Tokajew był gościem, podczas panelu, w którym też był obecny Putin, powiedział, że Kazachstan nie uzna państwowości tak zwanych republik ługańskiej i donieckiej. On to tam tłumaczył w taki sposób, który w skrócie można było podsumować, że już jest i tak za dużo państw na świecie, no więc nie ma po co tworzyć nowych. I że jakby dążenie do samostanowienia nie może właśnie prowadzić do rozdrobnienia politycznego na świecie. Ale to właściwie jedyna rzecz, którą można byłoby powiedzieć, idzie wbrew polityce rosyjskiej. To znaczy on też nie powiedział niczego, co byłoby, na przykład nie skrytykował tak zwanej operacji wojskowej w Ukrainie, czyli lutowej inwazji na Ukrainę. Pojawiały się pogłoski, że odmówił jakoby przyjęcia orderu Aleksandra Newskiego, który miał mu być wręczony na tym forum, ale Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, twierdzi, że w ogóle taka ceremonia nie była planowana. Z drugiej strony ponoć Tokajew przyjął taką zasadę, że dopóki pełni funkcję prezydenta, nie będzie przyjmował żadnych orderów. Więc nie wydaje mi się, że wydarzyło się tutaj coś takiego drastycznie nowego, no poza tym, że on w sposób rzeczywiście bezpośredni powiedział, jak się odnosi do niepodległości wspomnianych republik.
To faktycznie, co mówisz, brzmi sensownie, ale z drugiej strony mamy co najmniej dwa jakieś takie wydarzenia, jedno ze strony rosyjskiej, drugie ze strony kazachskiej, które teoretycznie mogą być przypadkiem i faktycznie mogą być tłumaczone dość logicznie, ale jeżeli ktoś lubi się doszukiwać spiskowych teorii, to też może je potraktować w ten sposób. To znaczy mam na myśli ograniczenie eksportu kazachskiej ropy przez Noworosyjsk na Morzu Czarnym. Z drugiej strony zatrzymanie rosyjskich wagonów z węglem przez Kazachów na swoim terytorium. Czy te zdarzenia należy traktować twoim zdaniem, czy można traktować w kategoriach przypadku, czy w kategoriach takiego trochę pokazu siły między dwoma osobami, które w swoich krajach mają jednak pełnię władzy i też pokazują na arenie międzynarodowej, że są twardzi? To znaczy, o co tutaj chodzi?
Tokajew, pytany właśnie o stanowisko Kazachstanu wobec wojny w Ukrainie, powiedział, że w społeczeństwie kazachskim są różne opinie na ten temat. To jest dojrzała demokracja, jest ta wolność słowa, więc nie wiem, czy można go tak bezpośrednio do Putina porównywać, jak właśnie to zrobiłeś. Natomiast jeżeli chodzi o te dwie rzeczy, czyli wstrzymanie eksportu kazachstańskiej ropy i zatrzymanie wagonów z węglem rosyjskich, obie te informacje zostały zdementowane przez odpowiednie ministerstwa kazachstańskie. To znaczy Ministerstwo Energetyki powiedziało, że wstrzymanie obecne tranzytu ropy przez Noworosyjsk, no przez rurociąg tak zwanego Kaspijskiego Konsorcjum Rurociągowego, związane jest z pracami technicznymi. Czy to jest prawda? Nie wiem tego. Pewnie to wiedzą ludzie w Noworosyjsku. Na pewno to oznacza, że strona kazachstańska nie chce pokazywać, że to jest jakiś problem związany z kwestiami politycznymi. Nawet właśnie ministerstwo podkreślało, że nie wolno tego łączyć z wypowiedziami prezydenta Tokajewa, że to są jednak rzeczy zupełnie niepowiązane. I to samo jest z tymi pociągami, to znaczy ministerstwo transportu bodaj kazachstańskie powiedziało, że w ogóle taka ilość wagonów z węglem się na terytorium kazachstańskim nie znajduje, a tym bardziej nie są one zatrzymane. Ale wracając do tego, o co pytałeś, to znaczy na pewno Kazachstan jest najsilniejszym, można by powiedzieć, państwem tego regionu, no i stara się tą swoją niezależność pokazywać. I prawdopodobnie temu miały właśnie służyć te wystąpienia prezydenta Tokajewa, że on chciał podkreślić właśnie, że jednak Kazachstan nie jest powolnym wykonawcą woli takiego czy innego aktora aktywnego w Azji Centralnej, tylko ma własną politykę międzynarodową i tę politykę będzie prowadził. No, ja akurat pani redaktor Simonian zapytała go właśnie o to stanowisko wobec Ukrainy, no to udzielił jej odpowiedzi zgodnie ze swoją strategią.
Jak to postępowanie kazachskich polityków, kazachskich elit wpływa na pozostałe kraje tego regionu? To znaczy, na początku mówiłeś, że rosną tam wpływy Chin, ale jak te wpływy Chin i Rosji są tam rozłożone i jak bardzo bezkrytyczne, a jak bardzo niezależne są władze tych wszystkich państw w Azji Centralnej?
Na razie wydaje się, że zasadnicza pozycja Rosji w tym regionie się nie zmieniła. To znaczy, no to jest nadal kluczowy partner gospodarczy, kluczowy partner w kwestiach bezpieczeństwa krajów regionu. I to jest oczywiście szczególnie istotne dla takich krajów jak Tadżykistan, które są bezpośrednio zagrożone sytuacją bezpieczeństwa w Afganistanie. Także jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, Kirgizi i Tadżycy masowo emigrują do Rosji do pracy i przelewy od tych pracowników PKB tych krajów potrafią osiągać 20%, więc to jest niesamowity wpływ. I wojna, czyli utrudnienia na rynku pracy pokazały właśnie, że te więzi gospodarcze wynikające właśnie z tej pracy pracowników zagranicznych z Kirgistanu i Tadżykistanu i niemożność zatrudnienia się w Rosji w związku z pogarszającą się tam sytuacją gospodarczą wpływa bezpośrednio na wzrost PKB tych krajów. Rosja jest także dostawcą różnych istotnych towarów, chociażby żywności. Chińczycy prowadzą więc taką ostrożną politykę, no to znaczy oczywiście jest realizowany ten projekt tak zwanego pasa i szlaku, czyli trasy transportowej dla chińskich towarów na zachód przez tereny Azji Centralnej. Tak jak wspomniałem, Chińczycy są też kredytodawcami, także realizują pewne projekty w zakresie pomocy rozwojowej, ale to wszystko na razie, tak jak mówiłem, jest na takim poziomie, żeby nie wchodzić w drogę rosyjskim partnerom. Oczywiście przedłużający się konflikt, pogarszająca się sytuacja gospodarcza i izolacja Rosji może doprowadzić do tego, że ta sytuacja właśnie stanie się nieco bardziej niekorzystna dla rosyjskiego zaangażowania w regionie. No i można byłoby sobie wtedy jakoś myśleć o czymś takim, że wtedy Kazachstan na przykład chciałby stać się takim liderem regionu. No i teraz właśnie trzeba byłoby się zastanawiać, na ile by to było niezależnie, a na ile we współpracy z Chinami. Ale to na razie, jak mnie się wydaje, jest jeszcze kwestia przyszłości. Na razie te pogłoski i te wypowiedzi, ja bym raczej to postrzegał jako pewnego rodzaju właśnie oznaczanie terenu czy pokazywanie swojej pozycji, niż dążenie do jakiejś drastycznej zmiany sytuacji w regionie.
To gdybyśmy mieli jakoś dążyć do podsumowania, kto jest w gronie bliższych, kto w gronie dalszych sojuszników Moskwy w tym terenie i czy to się da tak łatwo też ocenić, ponieważ no jak słyszeliśmy przed chwilą, chociażby na przykładzie samego Kazachstanu, na tę sytuację trzeba często patrzeć w taki sposób zniuansowany. A jak silne są te wpływy rosyjskie w tej części świata w tej chwili?
Kazachstan jest właściwie obecnie jednym krajem, który w tym regionie ma bardziej niezależną pozycję. Mimo tego, że jednak właśnie wojska rosyjskie musiały mu zapewnić stabilność polityczną. No ale to jest kraj, który ma duży potencjał ekonomiczny, surowcowy. Jest także po prostu duży terytorialnie, więc ma bardzo duży potencjał. Kirgistan i Tadżykistan to są bardzo biedne kraje, które w dużym stopniu są rzeczywiście zależne od współpracy gospodarczej z Rosją. Uzbekistan funkcjonuje poniekąd niezależnie, ale też właśnie z powodu bezpieczeństwa i w bliskości Afganistanu też zmuszony jest jakoś tam patrzeć na Rosję. No, interesującym wypadkiem jest Turkmenistan, który jest krajem oficjalnie neutralnym, w związku z czym nie jest członkiem właśnie na przykład Organizacji Traktatu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. No, ma też własne zasoby naturalne, więc to też mu pozwala prowadzić trochę taką niezależną politykę i raczej te relacje z Rosją są bardziej oparte o kwestie polityczne niż sprawy bezpieczeństwa. Ale oczywiście całkiem niedawno odbył się szczyt właśnie Organizacji Traktatu o Bezpieczeństwie Zbiorowym i wszyscy członkowie, a więc także Armenia, która nie należy do tego regionu, ale należy do tej organizacji, byli obecni na tym spotkaniu. Charakterystyczne było może właśnie poruszanie tematów przez członków tego spotkania, to znaczy o ile prezydent Armenii, który pełnił funkcję przewodniczącego w tym roku, raczej ograniczył się do takiej funkcji właśnie koordynatora spotkania. I o ile prezydenci Łukaszenka i Putin wspominali bardzo obszernie o potencjalnym zagrożeniu ze strony NATO i o tym, że trzeba było jednak rzeczywiście zaatakować Ukrainę i tam ją denazyfikować i tak dalej, to właśnie liderzy krajów centralnoazjatyckich głównie skupili się na bezpieczeństwie w tamtym regionie. I jakby sprawa wojny rosyjsko-ukraińskiej, rosyjskiej agresji na Ukrainę nie była przez nich poruszana, więc to jest jakby tak, że oni oczywiście nie krytykują działalności swoich sojuszników, ale dystansują się trochę od tej sprawy i czekają, zdaje się, po prostu, jak ten konflikt się rozwinie.
Tu stawiamy kropkę. Bardzo Ci dziękuję. Kacper Wańczyk, analityk do spraw Eurazji, był naszym gościem.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam w poniedziałek. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.